spodobały mi się w zoologu Rysie. Dzień dobry, panie Pawle.
No tak, to jest największy i najpiękniejszy kot na
świecie. A ja myślę o czymś innym, że trzeba jakieś nowe piosenki ułożyć, bo zawsze my o brzechwie i o brzechwie.
No jest to pomysł, zapraszam do współpracy.
Może kiedyś
razem z Rysiem
coś takiego zrobimy. Ale o Rysiach, bo mieliśmy Dzień Rysia.
Tak, mieliśmy Dzień Rysia, obchodziliśmy właśnie Światowy Dzień Rysia. Czasami zwierzaki mają swoje jakieś takie specjalne dni, specjalne święta. Tak się składa, że nasz ryś...
Dostał tort?
Tortu nie dostał. Akurat taka pogoda była, że leniuchował bardzo, jak na kota, bo mieliśmy kilka deszczowych dni. No a ryś w tym czasie odpoczywał w cieplutkim domku.
To jest właśnie chyba to, co koty lubią najbardziej.
No wiadomo, im większy kot, tym więcej śpi. No ale te małe koty też potrafią bardzo dużo przespać i bardzo dużo odpoczywać w ciągu dnia. Trzeba mieć energię do polowania, więc żeby mieć energię do polowania, to trzeba tą energię oszczędzać.
Gromadzić, tak? Oszczędzać. No, dla wielu osób myślę, że jest to dobry przykład, tak? Leżeć na kanapie i oszczędzać energię.
No ja jak mam weekend, to właśnie robię sobie taki dzień rysia razem z moimi kotami. To jest naprawdę super sprawa.
A zawsze polecam. Wydawało mi się, że rysie to takie bardzo ruchliwe koty.
No tak, oczywiście, jeżeli patrzeć na to, że muszą zdobyć pokarm. Te mniejsze koty polują częściej, polują na mniejsze ofiary, więc muszą robić to częściej. Nie tak jak na przykład taki lew, który zapoluje raz i starcza mu na kilka dni tego wszystkiego, co się naje. U małych kotów te polowania są częstsze, więc te koty są bardziej aktywne. No i mają różne fortele na to, bo nasz ryś jest świetnie przystosowany do tego środowiska, w jakim żyje. Co ciekawe, nie ma długiego ogona, więc nie jest też takim typowo nadrzewnym kotem, jak wiele innych gatunków kotowatych. To jest kot z krótkim ogonem, więc on jest wyspecjalizowany do polowania gdzieś nisko. Ma dodatkowo te pędzelki na uszach, które troszeczkę bardziej skupiają fale dźwiękowe i pozwalają mu tak naprawdę usłyszeć te najmniejsze ofiary. Więc taki ryś świetnie poluje na przykład na gdzieś jakieś gryzonie ukryte w ściółce leśnej, albo nawet w śniegu, że one wyczuwają te ofiary, które są gdzieś tam pod grubą warstwą śniegu i potrafią zapolować na takie mniejsze ofiary.
Przyznam, że ryś kojarzył mi się trochę inaczej właśnie ze zwierzakiem, który prowadzi nadrzewny tryb życia.
No tak się kiedyś myślało i rzeczywiście w niektórych literaturach było podawane, że ryś gdzieś wciąga sarnę na drzewo albo z drzewa
skacze. Może nie, tak?
Ale ja pamiętam takie
jak
rzeczy.
Jak oglądałem zdjęcia rysi, to najczęściej gdzieś na drzewie.
No w ogrodach zoologicznych rzeczywiście one mają dosyć wysokie konstrukcje, po których mogą się wspinać i lubią. No koty generalnie lubią. Nawet nasze manule, które żyją w wysokich górach, no ale tam raczej nie ma drzew. Natomiast nasze manule uwielbiają siedzieć wysoko na swoich konstrukcjach i tam obserwują całą okolicę. Nasze rysie też mają takie wspinaczkowe konstrukcje i też dużo czasu na nich spędzają.
Ale tu wzoruch, proszę pana?
Tak, jest bardzo dużo.
Jadą gałęzie, tak? Teraz
gałęzie pojechały, tak.
Zawróciły.
Teraz
ślimak jedzie.
Turbo ślimak. To nie jest zwykły ślimak, to jest turbo ślimak, czyli taka przejażdżka, którą można się przejechać tutaj po naszym ogrodzie.
Z opowieścią.
Z opowieścią, tak.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i wiadomo, ciągniki, traktory, meleksy. Czasami jest naprawdę jak na autostradzie.
Trzeba dowieźć karmę do każdego wybiegu.
Tak. Rysie chyba już dostały.
To wróćmy do tych rysi. W zoo też lubią siedzieć gdzieś tam wysoko na pniach drzew.
Tak, nasze rysie mają swoje konstrukcje, na których siedzą i obserwują całą okolicę. No ale trzeba pamiętać, że tak jak wspomniałem, ten gatunek nie jest anatomicznie przystosowany do tego, żeby wspinać się gdzieś wysoko po drzewach. Raczej spędza dużo czasu nisko przy ziemi, gdzieś tam w tych niższych partiach. Poluje też raczej na ziemi, chociaż kiedyś się mówiło, że potrafi zapolować z zasadzki, z drzewa, ale to raczej zostawmy lampartom. To lamparty tak robią. Nie wciąga też swoich ofiar na drzewo. Pamiętam, że w dzieciństwie kiedyś dorwałem taką książkę przyrodniczą i tam było, że ryś wciąga sarny na drzewo. Tak się nie robi, tak się nie da. ryśnie wciąga sarny na drzewo. Wiadomo, że ta nauka się cały czas rozwija, idzie do przodu i wiemy coraz więcej o zwierzętach dzięki ich obserwacji, dzięki badaniom naukowym. Także...
No bo ryś przede wszystkim znany jest jako gatunek zagrożony.
Tak, w naszym kraju jest to gatunek nieliczny. Generalnie rysi jako rysi tych euroazjatyckich jest sporo. Natomiast jeżeli chodzi o nasze polskie rysie, no to jest ich niewiele. Troszeczkę to jest nasza wina, bo to przez już coraz bardziej pofragmentowane środowisko, coraz
mniej... Przez te jeżdżące samochody,
przez te jeżdżące samochody, przez te autostrady, tak. Natomiast no, jest nadal w naszym kraju dużo miejsca, gdzie te rysie mogłyby żyć i żyją tam. Chociażby w Puszczy Białowieskiej, Bieszczady.
Knyszyńska.
Tak. W zachodniej Polsce prowadzony jest teraz projekt reintrodukcji. No, tych rysi jest coraz więcej, ale tak jak było, że się szacowało na około 200 osobników, to myślę, że 200-250 można śmiało szacować. To całkiem dużo jak na nasz kraj.
Naprawdę? Całkiem dużo?
Całkiem dużo jak na nasz kraj, na tak przekształcone środowisko. I oczywiście mogłoby być tych rysi więcej, tylko musielibyśmy im stworzyć odpowiednie do tego środowisko i możliwości. To są też migrujące zwierzęta i potrzebujące bardzo dużych areałów. Patrząc na przykład na to, ile potrzebuje samiec rysia, no to myślę, że w naszym Trójmiejskim Parku Krajobrazowym jeden, może dwa mogłyby sobie...
Zaledwie.
Tak. Tak dużych terenów potrzebują. No musimy po prostu bardziej dbać o naszą przyrodę i nasze środowisko, jak najmniej je przekształcać, żeby te zwierzęta mogły u nas żyć.
Opowiadał Paweł Ciesielski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.